22 listopada rozpoczął się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV i potrwa do 29 listopada, a wraz z tymże tygodniem są działania edukacyjno-informacyjne Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Zanim powiemy o znaczeniu testowania, przypomnijmy, czym jest HIV, pani doktor.
Wirus HIV jest to czynnik patogenny, który powoduje w trakcie zakażenia niszczenie powolne układu immunologicznego, co doprowadza do powstawania ciężkich chorób oportunistycznych i nieleczone prowadzi do śmierci człowieka.
A jak dużej liczby ludzi w Polsce rocznie dotyka takie zakażenie?
W Polsce od początku pandemii AIDS odnotowano około 25 tysięcy przypadków zachorowań na tą chorobę. Natomiast na świecie zakażonych jest prawie 37 milionów ludzi. Jest to poważny problem w skali światowej. W Polsce zakażenie wirusem HIV dotyczy niewielkiego odsetka, natomiast problemem, jeżeli chodzi o tą chorobę, jest fakt, że przez wiele lat pacjenci nie zdają sobie sprawy z tego, że są zakażeni i dopiero w późnym etapie choroby, kiedy zaczynają chorować na choroby oportunistyczne, dowiadują się o zakażeniu. Przez cały czas bezobjawowego przebiegu choroby pacjenci ci są potencjalnie zakaźni dla innych osób.
Jeśli chodzi o początek badania w ogóle, no to jest, to są połowa lat 85
tak,
rok chyba.
Kiedy wprowadzono już testowanie, możliwość prostych testów przesiewowych wykrywających zakażenie. Od tego czasu postęp w diagnostyce i leczeniu tej choroby jest ogromny. Pacjenci obecnie wszyscy mogą być leczeni i ich życie dzięki temu może wyglądać tak, jak życie każdego innego człowieka.
Jeszcze o tym leczeniu to powiemy sobie dalej. To jest, mówiąc wprost, taki wirus niedoboru odporności.
Tak, jest to wirus, który niszczy komórki układu immunologicznego.
I jeśli chodzi o województwo podlaskie, jak my wyglądamy na tle kraju?
Zachorowalność w województwie podlaskim jest nie aż tak wielka, natomiast w ogóle nie jest to choroba, która dotyczy dużej liczby pacjentów. Nowych zakażeń w naszym województwie rocznie notujemy około 30 w województwie podlaskim. Także pod opieką naszego punktu konsultacyjnego znajduje się około 260 pacjentów aktualnie.
A jeśli chodzi o świadomość, sposób postrzegania tej choroby, jak to się zmieniło od czasu, kiedy, no, pamiętamy, gwiazdy umierały nagle na AIDS, była to choroba po pierwsze bardzo śmiertelna na samym początku.
Oczywiście nieleczone zakażenie wirusem HIV prowadzi nieuchronnie do śmierci. Początkowo, jak przy każdej nowej chorobie, o której jeszcze niewiele wiedziano na początku, lęk był duży, natomiast w dzisiejszych czasach znamy drogi szerzenia się choroby i dzięki temu możemy stosować działania profilaktyczne.
A poprzez jaki naturalny kontakt może dojść do zakażenia HIV?
Do zakażenia wirusem HIV dochodzi na skutek kontaktów z krwią zakażonej osoby oraz na skutek kontaktu ze spermą oraz wydzieliną dróg rodnych. Na początku pandemii AIDS nasi pacjenci byli to głównie narkomani, u których choroba przenosiła się na skutek używania tych samych strzykawek i igieł. Prowadzone były działania wiele lat temu, które miały na celu zmniejszenie tej drogi zakażenia. I dzięki wprowadzeniu jednorazowych strzykawek i dzięki dostępowi narkomanów do jednorazowych igieł, ta droga zakażenia została znacznie zmniejszona. Obecnie najczęściej do zakażeń wirusem HIV dochodzi na drodze kontaktów seksualnych, zarówno homoseksualnych, jak i heteroseksualnych.
Ale jeszcze gdzieś wyczytałem, że ludzkie mleko też może być.
No tak, oczywiście wirus HIV znajduje się w mleku matki, znajduje się we krwi kobiety ciężarnej, więc dzieci matek zakażonych wirusem HIV są narażone na takie zakażenie.
Czy to znaczy, że są zarażone, czy nie? No właśnie.
Tego nigdy nie wiemy. Diagnostykę rozpoczynamy już w pierwszych dniach po urodzeniu. Istnieją takie dane, które mówią, że jeżeli kobieta nie wie, nie jest leczona i nie są prowadzone żadne postępowania profilaktyczne, ani lecznicze, to ryzyko zakażenia dziecka wynosi średnio 42%. Natomiast dzięki lekom i dzięki profilaktyce ryzyko to spada do poniżej 1%.
Czyli może być tak, że ktoś, kto jest nosicielem wirusa HIV, oczywiście, kobieta, mówię tu w tym przypadku,
może urodzić zdrowe dziecko. Nasze pacjentki rodzą zdrowe dzieci, mamy pod opieką również ciężarne zakażone wirusem HIV, które są pod stałą opieką i dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur rodzą się zdrowe dzieci.
Czy mogłaby pani powiedzieć, jaka jest, jaki stosunek tych, które rodzą, mają zdrowe i czy zdarza się, że mają też zakażone dzieci?
To znaczy, jeżeli kobieta jest nieświadoma i nieleczona i jeżeli na przykład niezastosowane zostanie w trakcie porodu specjalne postępowanie, jeżeli karmi piersią, nie wiedząc, że jest zakażona, no to ryzyko jest około 42%. Natomiast jeżeli jest leczona i całe postępowanie jest wdrożone, to jest poniżej 1%. W ostatnim czasie nasze dzieci, znaczy dzieci urodzone przez nasze pacjentki, rodzą się zdrowe.
Właśnie dokładnie o to pytałem, czy zdarzały się przypadki
Zdarzały się takie przypadki u pacjentek, które dowiadywały się o swoim zakażeniu w trakcie ciąży i kiedy wdrażano leczenie dość późno i wtedy takie dzieci
rodziły
się zakazić i dochodziło do zakażenia. W Polsce obecnie mamy około 90, niecałe 100 dzieci zakażonych wirusem HIV.
Z narodzenia już bezpośrednio.
Tak. Zakażonych, bo tak najczęściej dochodzi do zakażenia dzieci, to takich w Polsce pod opieką ośrodka w Warszawie jest około 100 dzieci.
Takie trochę akademickie pytanie, czy wiadomo, w którym momencie właśnie to zakażenie może następować?
Ono następuje bądź w trakcie życia płodowego. Największe ryzyko jest w trakcie porodu, jeżeli kobieta nie otrzymuje leków. Także to są, no i oczywiście absolutnie kobieta zakażona wirusem HIV nie może karmić dziecka piersią, bo tam znajduje się również wirus.
A jeśli chodzi o kontakt z krwią, to jakiego rodzaju to jest kontakt? Czyli ktoś się zranił i ja dotknąłem tej krwi, która wypłynęła, to już wtedy jest zagrożenie, jeżeli on był nosicielem?
Jeżeli nasza skóra jest nieuszkodzona, to takiego ryzyka nie ma. Natomiast jeżeli przerwana jest ciągłość tkanek, to takie ryzyko istnieje. Ono nie jest duże. Natomiast w takich przypadkach zdarzają się nam takie sytuacje, między innymi w trakcie wykonywania zawodu, czy zawodów medycznych, czy często narażeni są na taką ekspozycję funkcjonariusze policji, strażnicy więzienni.
Ratownicy medyczni.
Ratownicy medyczni i wtedy istnieje procedura, która zmniejsza wielokrotnie, mówi się nawet 70-krotnie ryzyko zakażenia wirusem HIV. Polega ona na podawaniu przez miesiąc leków antyretrowirusowych takiej osobie.
A jeśli chodzi o ten okres i akt przed stosunkiem, to pocałunek. Czy...
Nie, w ślinie wirusa HIV nie ma, więc pocałunek nie jest drogą przenoszenia się zakażenia.
Chyba, że będzie
zanieczyszczony krwią.
Jakieś...
Tak, ale to przeważnie, no takich sytuacji to ja się nie spotkałam, żeby zgłosił się do nas ktoś przestraszony po pocałunku, no, z osobą, która miała krwawienie świeże z jamy ustnej.
Czyli jeżeli nie ma naruszenia tkanki, jesteśmy w stanie
zmyć
po prostu.
I nie ma krwi, tak.
To wtedy nie ma...
Nawet nie stosujemy profilaktyki poekspozycyjnej u osób, które nawet miały kontakt z krwią osoby HIV dodatniej, jeżeli skóra była nieuszkodzona.
I takich przypadków przychodzących po interwencjach...
Zdarzają się nam tak.
Zdarzają się tak?
Tak, tak, oczywiście.
A tak z ciekawości zapytam, jak dużo takich zgłoszeń jest? Nie wiem, tygodniowo, miesięcznie, dziennie?
Tygodniowo zgłasza się do nas no, na pewno od 3 do 5 osób, którzy mieli kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym. Nie zawsze wiadomo, czy ta osoba była zakażona, czy nie. Często dochodzi do zakłuć, na przykład brudnymi igłami z worka. Nie wiadomo, kto był, od kogo pochodziła igła. I w takich sytuacjach też możemy stosować profilaktykę. Jeżeli źródło jest nieznane, traktujemy wtedy takie źródło jako potencjalnie zakaźne i taką profilaktykę po ocenie różnych czynników stosujemy.
I w takich przypadkach z tej grupy, tych 5 osób, załóżmy tygodniowo, to ile osób udało się...
W naszym ośrodku nie doszło do zakażenia na takiej drodze.
Jasne, dobrze. To w takim razie w jaki sposób dochodzi przeważnie do tego zakażenia i w jakich środowiskach, trochę szerzej powiemy za chwilę. Pani doktor, już pani wspomniała, że na początku, kiedy zaczęła się ta pandemia, to najczęściej źródłem zakażenia były po prostu igły narkomanów i środowisko to było właśnie narkomanów. Jak to się zmieniało na przestrzeni lat od tego 85 roku, kiedy w ogóle zaczęto badać HIV i AIDS?
Dzięki wprowadzeniu w latach 90. leków antyretrowirusowych, czyli leków, które hamują namnażanie wirusa HIV, doszło do bardzo dużej poprawy w jakości życia naszych pacjentów.
Ale czy doszło też do zmniejszenia liczby tych, którzy...
Niestety te cele są ciągle przed nami. Ilość nowo zakażających się osób wirusem HIV ciągle wzrasta. W ostatnich czasach wzrasta liczba zakażeń osób, mężczyzn, którzy uprawiają seks z mężczyznami. Jest to związane z, tak wydaje nam się, że jest to związane z faktem wdrożenia leczenia. Obecnie mamy takie leki, które się bierze tylko raz dziennie i zabezpiecza to nas przed, czy pacjentów zabezpiecza przed rozwojem choroby. Tacy ludzie mogą funkcjonować tak jak każdy inny człowiek w środowisku.
I ta świadomość
powoduje zmniejszenie lęku przed zakażeniem. Leki są dostępne, nie ma problemu z wdrożeniem, z włączeniem pacjentów do leczenia w naszym kraju, więc ten lęk przed śmiercią i z nieuchronną śmiercią związaną z zakażeniem już nie jest tak wielki. I niestety powoduje to, że mężczyźni, którzy uprawiają seks z mężczyznami, łatwiej i częściej podejmują tak zwane ryzykowne zachowania, czyli seks bez prezerwatywy, bez zabezpieczenia z innymi mężczyznami. I to przyczyniło się do wzrostu zachorowań wśród tej grupy ludzi.
Czyli to zachowanie wynikające z ich natury jest silniejsze niż strach przed chorobą, bo już nie ma, że przed śmiercią. Tak.
Tak jest. Tak samo jak myślę, wydaje mi się, że tak samo jak kiła jest dzisiaj chorobą wyleczalną.
Która też wraca.
Która też wraca. Między innymi też w tej grupie osób jest ona dużo częstsza. I to powoduje, że nie jest to taki już problem, znaczy nie boimy się śmierci związanej z zakażeniem wirusem HIV, ponieważ wiemy, że można tą chorobę kontrolować. Tak samo leczymy HIV całe życie, tak samo leczymy całe życie cukrzycę czy nadciśnienie. Więc zmieniło się troszeczkę podejście do tej choroby, odkąd są leki.
Ale niestety nie zmienia się liczba osób, które
niestety się nie zmienia. Oczywiście.
I osoby, które podejmują to ryzyko nieświadomie w wielu przypadkach, chociaż...
Ale w wielu przypadkach również i świadomie.
Częstują po prostu wirusem i to się utrzymuje, że ciągle liczba zachorowań wzrasta.
Niestety liczba zachorowań po początkowym spadku ostatnio, przez ostatnie 10 lat obserwujemy powolne narastanie liczby nowo zakażonych w Polsce i tutaj sobie nawet zanotowałam, że w 2017 roku w Polsce było 1526 nowych zachorowań.
No to duża liczba jest.
Tak.
Ja tam widziałem, że średnio oceniano, że 1000 rocznie, a 1500
to wydaje mi się w 2017 roku. Także jest to problem nieustępujący. Mimo wielu działań, które są podejmowane, na razie nie możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces.
Gdyby pani chciała ocenić, jaki odsetek jest właśnie tych, którzy poprzez kontakty homoseksualne zarazili się wirusem HIV. To jest 20, 30, 50%.
Wśród wszystkich myślę, że to jest więcej niż 50.
Więcej nawet niż 50%. A czy są pory roku, w których stwierdza się wzrost takich zakażeń?
To znaczy, co do pór roku, to ja, czyli nie ma tutaj, nie ma tutaj związku. To tak jak seks uprawiany jest w różnych porach roku, tak samo i zakażenie objawia się.
Nie ma takich okresów, wakacje, to
nie.
Wtedy jest jakieś...
Znaczy, teoretycznie można tak przyjąć, że w wakacje częściej się uprawia seks, szczególnie młodzi ludzie, natomiast jako, że choroba od momentu zakażenia do późnej fazy trwa 10 lat, więc trudno tu jest mówić o sezonowości zachorowań.
To mówimy cały czas o wirusie HIV. A kiedy ujawnia się najwięcej zachorowań na AIDS? Kiedy już ta postać jest właśnie stanem chorobowym?
Właśnie, jeżeli chodzi o osoby, o mężczyzn, którzy uprawiają seks z mężczyznami, takie osoby są świadome możliwości zakażenia. Dużo i takie osoby częściej przychodzą i testują się i we wczesnej fazie bezobjawowej są rozpoznawalni i wtedy wdrażane jest leczenie, co jakby zapobiega wystąpieniu AIDS. Natomiast dużo trudniej jest jakby osobie heteroseksualnej, która ma przygodne kontakty, myśleć o zachorowaniu na AIDS i czy o zakażeniu HIV. I takie osoby są częściej nieświadome tego, że mogły ulec zakażeniu. I u takich osób nieświadomych, które się nie testują, dopiero wystąpienie chorób wskaźnikowych może daje możliwość postawienia rozpoznania i wtedy te rozpoznania są stawiane późno.
Jak późno? To już jest stadium takie,
tak,
że...
Tak, wtedy, jeżeli u osoby zakażonej... Nie, to tak nie ma nigdy, że nie można nic zrobić.
No
zawsze staramy się ratować od takiej osoby. Jeżeli u osoby zakażonej wirusem HIV wystąpi jedna z chorób oportunistycznych, wtedy rozpoznajemy AIDS. Do takich chorób należy toksoplazmoza mózgu, bądź grzybica przebyku, bądź gwałtownie postępujące wyniszczenie organizmu, czyli utrata masy ciała. Jest tych chorób wiele, również gruźlica, chłoniaki.
Dziś mówimy o testowaniu w kierunku HIV, ale oprócz testowania są też okoliczności, w których zakażenie HIV się ujawnia, a nawet już stan chorobowy w postaci AIDS. W jakich to okolicznościach następuje, pani doktor?
No, tak jak każda choroba, po prostu człowiek zaczyna się gorzej czuć, coś mu zaczyna dolegać i pojawiają się charakterystyczne objawy dla konkretnych chorób. Tak jak mówiłam, AIDS rozpoznajemy u osoby zakażonej HIV, u której wystąpi jedna z listy kilkudziesięciu chorób. Jeżeli najczęstszą kiedyś, nawet początkową, taką najbardziej znaną chorobą, która występuje u pacjentów zakażonych HIV, która się ujawnia chorobą oportunistyczną, jest pneumocystozowe zapalenie płuc. Jest to choroba, która była po raz pierwszy opisywana w latach 80. w gazecie Lancet, kiedy to zauważono u kilku osób o orientacji homoseksualnej, u kilku mężczyzn, wystąpienie ciężkiego zapalenia płuc, którego nie dało się wyleczyć. Było to właśnie pneumocystozowe zapalenie płuc wywoływane przez grzyba, ktoś nazywa pneumocystis iroveci, który nie reagował na żadne leczenie i choroba ta wtedy kończyła się śmiercią. Także w zależności od tego, jaka choroba się rozwinie w przebiegu zakażenia wirusem HIV, jaka choroba oportunistyczna, takie mamy objawy. Objawy mogą dotyczyć różnych narządów.
Mówi pani o objawach, a ja zmierzałem do tego, żeby usłyszeć, że przyszedł pacjent lub zgłosił się do lekarza i miał problemy z płucami, z jakimiś innymi narządami i się okazało, że to, że on ma te problemy, to jest wynikiem właśnie postępującego i wtedy dopiero zdiagnozowanego zakażenia wirusem, a może nawet już rozwoju choroby AIDS. I o takie mi sytuacje chodzi. Jak do was ktoś taki przychodzi? Zdarza się coś takiego?
Oczywiście. To jeżeli chodzi o naszą klinikę, to do nas najczęściej już trafiają osoby, które są już zdiagnozowane w innych ośrodkach. Ale są takie choroby, które są hospitalizowane w innych klinikach o innej specjalności. Na przykład zdarzają się pacjenci, u których diagnozę zakażenia wirusem HIV stawia się na przykład w trakcie diagnostyki małopłytkowości, bądź leukopenii, czyli obniżonej liczby komórek, białych komórek krwi i trombocytów i płytek krwi. I tacy pacjenci trafiają do nas z hematologii na przykład. Pacjenci z gruźlicą też powinni być wszyscy testowani w kierunku zakażenia wirusem HIV, ponieważ jest to również choroba oportunistyczna. Również toksoplazmoza mózgu. Z różnych jednostek trafiają do nas pacjenci. Niestety liczba testowań w Polsce jest niewystarczająca. Uważa się, że każda osoba powinna być w ciągu swojego życia przetestowana w kierunku zakażenia wirusem HIV. No, ale niestety to są właśnie te przypadki, w których ludzie nie mają świadomości, że są zakażeni i u których dochodzi do rozwoju pełnoobjawowej choroby.
Na przykład takie objawy jak grzybica, czy też łojotokowe zapalenie skóry.
Łojotokowe zapalenie skóry nie jest chorobą diagnozującą AIDS, ale uważa się, jest ona zakwalifikowana do tak zwanego stadium B, czyli takiego stadium przejściowego między zakażeniem wirusem HIV a pełnoobjawowym AIDS, która może nam wskazywać na to, że coś się dzieje. Grzybice również, ale mogą one występować również u ludzi zdrowych, ale na pewno, jeżeli wystąpi łojotokowe zapalenie skóry, to nie będzie błędem, jeżeli się wykona taki test.
A w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z WZW typu B, C?
WZW typu B i WZW typu C również przenoszą się drogą kontaktów seksualnych. Oczywiście byłoby to bardzo wskazane, żeby takie badania wykonywać. Do naszej kliniki chorób zakaźnych i hepatologii trafiają pacjenci zakażeni właśnie tymi wirusami i wszystkie osoby, które u nas się znajdują pod opieką, mają wykonywane badania w kierunku zakażenia wirusem HIV.
A czy w ogóle są jakieś choroby, które od razu wskazują, że należałoby sprawdzić, czy nie ma przypadkiem zakażenia wirusem HIV?
No to są właśnie wszystkie choroby oportunistyczne, wszystkie choroby z listy diagnozującej AIDS. Jest ich około 30. Mhm. I w przypadku Polskie Towarzystwo Naukowe do Spraw AIDS rekomenduje wykonywanie testów na HIV u osób z konkretnymi chorobami. Tych chorób jest cała lista. O części już mówiłam, ale należą do niej również i toksoplazmoza mózgu, i cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki, chłoniaki, ziarnica złośliwa.
Czyli jeżeli ktoś ma podejrzenie takiej choroby, to lekarz, który prowadzi...
Tak, powinien wykonać takie badanie.
Powinien wykonać takie badanie, bo to może mieć związek.
Tak, oczywiście, bo to może leżeć u podłoża rozwoju tej choroby. Jeżeli ktoś choruje na przykład na chłoniaka czy na ziarnicę złośliwą i jest zakażony wirusem HIV, wtedy jednoczasowo z leczeniem, z chemioterapią włączamy leczenie antyretrowirusowe, co daje pacjentowi większe szanse na wyzdrowienie.
Jeśli chodzi o HIV i AIDS, to teraz przechodzimy do istoty tego tygodnia, bo od 22 do 29 listopada trwa Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV, a zakończy się to Światowym Dniem AIDS 1 grudnia. Przypada to akurat w niedzielę i właśnie z tej okazji rozmawiamy dzisiaj o tej chorobie, o tych zakażeniach, o tym wirusie. Według szacunków w Polsce test na HIV wykonał najwyżej co 10 piąty dorosły. Nawet kilkanaście tysięcy osób może żyć w naszym kraju z wirusem, nie zdając w ogóle sobie sprawy z tego. Jak pod tym względem my się plasujemy na tle innych państw europejskich czy świata według pani?
Według naszych danych w Polsce mamy za mało testowań w kierunku zakażenia wirusem HIV, zdecydowanie mniej niż na zachodzie Europy. Dlatego Polskie Towarzystwo Spraw AIDS, Polskie Towarzystwo Naukowe do Spraw AIDS apeluje, nakłania do wykonywania tych testów. Testy są, nie można wykryć zakażenia wirusem HIV w żaden inny sposób, tylko wykonując takie badanie.
Jeżeli ktoś robi badania na przykład na WZW typu B, czy po prostu idzie do szpitala, to wtedy przy okazji może zrobić takie badania, czy nie?
W takich sytuacjach decyduje lekarz. Rutynowo nie wykonuje się takich badań.
Nie wykonuje się, czyli nie ma czegoś takiego, że przy okazji można by było pomóc, bo to w zasadzie chodzi o pomoc temu pacjentowi.
Nie, rutynowo się takich badań nie wykonuje. Jeżeli chodzi o zakażenie wirusem B i C, zapalenia wątroby, no to w programach terapeutycznych jest obowiązek wykonania testu anty-HIV, więc tacy pacjenci są przetestowani.
Jasne, a ci, którzy chcą oddać krew też na pewno?
Wszyscy pacjenci, wszystkie osoby chcące zdać krew są testowani w kierunku zakażeń wirusem HIV, HBV i HCV. Również wszystkie kobiety w ciąży są dwukrotnie testowane w trakcie ciąży w kierunku zakażenia.
Dwukrotnie kiedy?
Na początku i pod koniec ciąży według zaleceń są testowane i takie pacjentki, u których wychodzi test dodatni anty-HIV, zgłaszają się do nas. Należy powiedzieć, że ciąża jest specjalnym stanem, w którym zdarza się, że wirus, znaczy, że wyniku przesiewowego jest fałszywie dodatni. Ale to już jest nasza rola w punkcie konsultacyjnym w Białymstoku tutaj, żeby jak gdyby zweryfikować, czy to jest prawdziwe zakażenie, czy nie. No i oczywiście, że zdarzają się nam pacjentki wykryte w trakcie ciąży.
A czy w przypadku mężczyzn istnieje w ogóle jakiś zawód, choroba, okoliczność, kiedy mężczyźnie bada się tak z marszu?
Nie. Takich zawodów nie ma. Nie ma takich sytuacji. Oczywiście mężczyźni, którzy uprawiają seks z mężczyznami, są narażeni na większe, mają większe ryzyko zachorowania, większe ryzyko zakażenia. No i tacy powinni się testować, ale z mojej obserwacji widzę, że wielu mężczyzn, którzy o takiej orientacji seksualnej, wielu mężczyzn testuje się i zgłasza się później do nas, do leczenia.
Czyli z tego wynika, że słusznie się przetestowali.
Oczywiście.
A na czym polega takie badanie w kierunku HIV? Gdzie można je wykonać?
Badanie w kierunku zakażenia wirusem HIV to badanie z krwi. Polega tylko, jeżeli chodzi o stronę pacjenta, na oddaniu niewielkiej ilości krwi do badania. Takie badania wykonujemy w naszym punkcie konsultacyjnym pod warunkiem, że pacjent ma skierowanie od lekarza rodzinnego. W związku ze stygmatyzacją osób zakażonych wirusem HIV i z takim lękiem przed diagnozą zostały stworzone w Polsce wiele lat temu punkty anonimowego testowania. Jest taki sam punkt, znajduje się jeden w Białymstoku, jeden w Ełku i tam wykonuje się takie badania, gdzie pacjent może się zgłosić anonimowo i bezpłatnie. Jeżeli pacjent już jest z potwierdzonym zakażeniem, wtedy trafia już do naszego ośrodka.
No i przykładowo zgłaszam się na takie badanie. Czy trzeba wypełnić jakąś ankietę? Co trzeba zrobić wtedy?
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ankietę trzeba wypełnić, natomiast
u was jak to się dzieje?
U nas nie, u nas żadnych ankiet nie wypełniamy. Przeprowadzamy rozmowę przedtestową, potestową, tłumaczymy, jakie są czynniki wpływające na ryzyko zakażenia wirusem HIV. Test jest tego samego dnia, jeżeli pacjent zgłosi się do godziny 12, to wynik jest do godziny 14, więc jest to szybka diagnostyka. Oczywiście większość osób, które się zgłasza, nie jest zakażonej wirusem HIV.
Jeśli chodzi o Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV, to takie badania w punkcie konsultacyjnym, konsultacyjno-diagnostycznym, on tak. W skrócie PKD się nazywa, w Białymstoku można wykonać przy ulicy Bema 2, lokal 11. To jest w godzinach od 15 do 17.30 w poniedziałki i w środy, tak. Ale z tego, co pani mi powiedziała, to jest
czynne cały rok. Te godziny są, te dni są od wielu lat ustalone i w takie dni te właśnie badanie, testowanie anonimowe i bezpłatne, to jest na koszt jak gdyby Krajowego Centrum do Spraw AIDS, można wykonać tam od wielu lat.
Jasne, to niekoniecznie musi być Europejski Tydzień w kierunku testowania HIV. Jeśli chodzi o ŁK, bo wiem, że słuchaczy mamy też z tamtego regionu, to jest taki punkt przy poradni dermatologiczno-wenerologicznej Szpitala Wojskowego w ŁK, Kościuszki 35. I tam jest w czwartki od godziny 15 do 17. I też pewnie to jest jak
finansowane, tak, to jest ten sam.
Tak samo jak w Białymstoku. Tak. Pani doktor, no a jeśli chodzi o edukację, to kto w szczególności powinien wykonać test w kierunku HIV?
No na pewno osoby, które uprawiają, mają wiele ryzykownych, przygodnych kontaktów seksualnych z nieznanymi sobie osobami. Takie osoby powinny wykonywać testy regularnie.
A poza tymi osobami, zawodowi na przykład ratownicy medyczni, czy ludzie, którzy byli w sytuacji, w której mogło dojść do zakażenia.
Jeżeli chodzi o sytuacje zawodowe... Jeżeli chodzi o takie sytuacje zawodowe, no to są momenty, w których dochodzi do właśnie tak zwanej ekspozycji, czyli zakłucia albo zachlapania krwią, no to takie testy wykonujemy my już u nas i to już jest też badanie zupełnie niezależne ani od funduszu, ani od tych Krajowego Centrum do Spraw AIDS, ponieważ jeżeli do narażenia dochodzi w trakcie wykonywania pracy zawodowej, to za taką ekspozycję, za takie postępowanie płaci pracodawca.
Jasne. A tak z ciekawości, ile kosztuje takie badanie?
Test na HIV kosztuje około 30 zł.
Jeśli ktoś chce mieć pewność, to tylko
jeżeli na przykład boi się zgłosić, może zrobić to komercyjnie w każdym laboratorium.
No i jeszcze pozostaje edukacja. Mówi się, że około połowy młodych ludzi w Polsce w ogóle nie wie, co to jest HIV, AIDS. No. Albo wiedzą bardzo niewiele.
No z edukacją, no cóż, jakby oczywiście wiadomo, że od dawien dawna, że zapobiegać jest działania profilaktyczne, edukacja mają podstawowe znaczenie. Natomiast no, trudno mi jest powiedzieć, jaka jest...
Czyli po prostu trzeba o tym rozmawiać.
Z młodzieżą.
Dlatego dzisiaj właśnie żeśmy poświęcili godzinę na ten temat. Moim państwa gościem była doktor nauk medycznych Aldona Kowalczuk-Kot z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.